Nasz gość dnia.
Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Drzwi Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży są szeroko otwarte, czekacie na kandydatów. Jakie cechy zdaniem księdza są dziś szczególnie potrzebne takiemu kandydatowi na kapłana?
Wydaje mi się, że taką najważniejszą cechą to jest przede wszystkim świadomość tego, że Bóg nas bardzo kocha i dla Niego warto przeżyć jest po prostu życie. Każdy człowiek szuka szczęścia, każdy człowiek szuka tego, aby w życiu odnaleźć to, co da mu szczęście, co pozwoli mu przeżyć prawdziwą radość. A więc na pewno jest najważniejsza motywacja. Motywacja, która jest darem, który się odkrywa. Do seminarium nie przychodzi nikt, kto w jakikolwiek sposób jest zmuszony. To jest osobista decyzja. I druga rzecz, wydaje mi się też ogromnie istotna, to taka świadomość czasu, który przeżywamy, momentu historycznego, tych wszystkich uwarunkowań. Bo jak czytamy w Piśmie Świętym, kapłan z ludu jest brany i dla ludu jest ustanawiany. Czyli po prostu z gotowością serca, ze świadomością tego, jaka będzie ta przyszła posługa i czego się też od nas oczekuje.
A czym według księdza jest powołanie kapłańskie? Jak rozpoznać, że to właśnie ja? Taki zwykły człowiek na kapłana?
To jest, pani redaktor, bardzo dobre pytanie i mnie się wydaje, że chyba najpiękniejszą definicją powołania kapłańskiego podzielił się z nami Ojciec Święty Jan Paweł II w książce Dar i tajemnica. To jest na pewno wielka tajemnica. Ja jestem księdzem 34 lata i jak to pisał ksiądz Twardowski w jednym ze swoich wierszy, nadziwić się nie mogę mej duszy tajemnicą. To jest cały czas coś niezwykle zadziwiającego. Ja się często zastanawiam, gdybym miał określić ten dokładny moment, kiedy się zdecydowałem, trudno byłoby mi to określić. W pewnym momencie poczułem, że pociąga mnie powołanie kapłańskie, że pociąga mnie ołtarz, że pociąga mnie ta posługa. Więc z pewnością jest to ogromna tajemnica, ale jest to też przede wszystkim dar. To jest dar, który otrzymujemy i potem, kiedy już się odkrywa, że to ta droga, no to wtedy to już jest naprawdę wielka radość.
Ale na samym początku powołanie to jest bardziej decyzja rozumu czy serca? Kiedy wstępuje taki młody mężczyzna do seminarium, to czym on się kieruje?
No to jest i rozum, i serce. Ja bym...
Nie tutaj, można tego rozdzielić.
Tak, nie rozróżniłbym tego.
Dlatego, w miłości zawsze serce, tak, raczej nie rozum.
Tak jest, ale oczywiście, że musi być serce, bo serce to jest to centrum naszej osoby. W Piśmie Świętym pięknie serce jest opisane jako serce, które decyduje niejako o naszym całym życiu. Kiedy Salomon został wybrany na króla, kiedy został królem, on modli się do Boga i mówi, prosząc Boga, żeby dał mu, w języku hebrajskim to pięknie brzmi, lewav shomea, czyli serce słuchające. Serce słuchające. A w księdze Syracha jest napisane właśnie serce rozumne, czyli na pewno serce jest potrzebne. Ale jeżeli rozumiemy przez serce jakieś przelotne czy wręcz płytkie uczucia, to na pewno nie o to chodzi. To musi być decyzja serca w tym sensie, że człowiek musi w niej cały uczestniczyć. Nie można tylko rozumem. Ale rozum oczywiście rozeznaje, rozpoznaje, pyta, stawia pytania i my to nazywamy rozeznaniem duchowym. Czyli i serce, i rozum, a tak naprawdę to jest jedność. Tak bym to widział.
A często zdarza się tak, księże, że serce mówi tak, seminarium, a rozum mówi jednak nie, nie, lepiej nie, lepiej zostań sobie na tej ścieżce, poszukaj dziewczyny, znajdź żonę i załóż normalną rodzinę, normalne i prowadź normalne życie.
Tak, podoba mi się to sformułowanie normalna rodzina, bo tak się właśnie postrzega.
Bardzo często używamy tak takiego sformułowania, potocznie tak mówimy, dlatego też nieprzypadkowo użyłam tego sformułowania.
Tak, kiedyś rozmawiałem z taką jedną osobą i to taka bardzo sympatyczna pani opowiadała swojej koleżance i mówi, wie ksiądz, mam taką fajną koleżankę, ona ma dwóch synów, no jeden został księdzem, a drugi to taki normalny człowiek. Więc tak to się postrzega. Wydaje mi się, że Trzeba to po prostu rozeznać w taki sposób, żeby i rozum, i serce w tym uczestniczyły. I czasami rzeczywiście rozum mówi, no po co ci to potrzebne, zwłaszcza dzisiaj w kontekście czasu, który przeżywamy. Przecież dla nikogo nie jest tajemnicą, że dzisiaj postrzeganie i kościoła, i kapłaństwa, i tej posługi kapłańskiej, ono często jest postrzegane w taki sposób bardzo kontrowersyjny, czy wręcz negatywny. I tak po ludzku mówiąc, może się zrodzić takie myślenie, czy wręcz taka pokusa, i po co mi to potrzebne, dlaczego mam iść w tę drogę. Założę, jak pani powiedziała, normalną rodzinę, będę sobie żył uczciwie, zajmę się jakąś pracą. Z całą pewnością to jest taki głos, który z pewnością gdzieś się może usłyszeć, ale jeżeli człowiek się zakocha, jeżeli człowiek coś przeżyje, jeżeli to jest jakieś wewnętrzne doświadczenie, no to nie ma siły, żeby ten głos, nazwijmy to w cudzysłowie rozsądku, w takich sytuacjach zakłócić. Bo ja nie wyobrażam sobie, ja przyznam szczerze, że nigdy nie myślałem o powołaniu kapłańskim wcześniej. Kiedy ta myśl się wreszcie zrodziła, nie wyobrażam sobie, żebym mógł w jakikolwiek sposób stłumić. To jest niemożliwe.
A co najbardziej powstrzymuje młodego człowieka przed wstąpieniem do seminarium? Czego oni się boją? Bo pewnie jakieś obawy się pojawiają. I wy również o tych obawach zapewne rozmawiacie.
Tak, oczywiście. Dzisiaj przede wszystkim no, taka presja społeczna. Myślę, że trzeba to powiedzieć. Powiem to na takim prostym przykładzie. My w naszym seminarium łomżyńskim mamy co roku tak zwane rekolekcje powołaniowe, na które zapraszamy chłopców z liceów, młodych ludzi, którzy na te rekolekcje przyjeżdżają. Co roku są grupy, ale kiedy się rozmawia z tymi młodymi ludźmi i pytamy, w jaki sposób postrzegani są w swoim środowisku, w szkole na przykład, w której się uczą, to kiedyś taka decyzja o tym, że się jedzie na takie rekolekcje do seminarium, to była wręcz taka chluba, bym powiedział. Oni byli z tego dumni, mówili o tym, a dzisiaj często mówią, no ja kolegom o tym nie mówiłem, bo oni od razu się będą ze mnie śmieli, albo jakieś jeszcze inne uwagi będą, więc ja tak się tym specjalnie nie chwalę. I myślę, że to jest takie symptomatyczne właśnie, że no jest pewna presja, na pewno.
A zatem pojawia się w tym momencie pytanie, jak radzić sobie z krytyką Kościoła i tą konstruktywną, bo umówmy się, taka też jest i taką jest. Też trzeba przyjmować, ale jest również ta nieprzyjazna.
Z krytyką Kościoła trzeba, myślę, radzić sobie w ten sposób, że przede wszystkim trzeba stawać w prawdzie. Jeżeli są sprawy, jeżeli są sytuacje, które muszą być czy napiętnowane, czy odpowiednio wyjaśnione, to tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Prawda jest tutaj rzeczą absolutnie priorytetową. Więc krytyka w takim sensie, że poszukujemy prawdy, poszukujemy przyczyn, to jest oczywiste i to jest bardzo potrzebne, refleksja jest potrzebna. Natomiast nie można poddać się, ja bym nie nazwał tego nawet krytyką. To jest dzisiaj fala jakiejś takiej niechęci, wręcz hejtu, kiedy rzuca się na przykład jakieś oskarżenia zupełnie nieuzasadnione, dlatego że jest taka moda, że jest taki trend. Zresztą to jest nie tylko w stosunku do Kościoła, ale też w stosunku w ogóle do różnych rzeczywistości. Dzisiaj my operujemy środkami masowego przekazu, które są tak niesamowicie rozpowszechnione, że możemy tak naprawdę z tych środków zrobić użytek, jaki chcemy. I tutaj, jeżeli pojawiają się na przykład jakieś krytyki, czy jakieś słowa przykre, które są nieuzasadnione, które są takim rzucaniem tylko oszczerstw na przykład, no to no cóż można zrobić?
Wydaje się, że chyba zbyt często mówimy o tym, co jest w Kościele złego, a dużo mniej o tym, co jest dobrego. A tego dobrego i tego dobra też się dzieje bardzo, bardzo dużo.
Panie redaktor, przypomina mi się takie piękne porównanie, którego użył Daniel Ange. On mówił, że na Kościół należy patrzeć tak jak na witraż. Witraże, piękno witraża możemy zobaczyć, będąc w środku. Jeżeli stajemy przed Kościołem, który ma piękny witraż, no to z zewnątrz co widzimy? Widzimy ciemne okno, jakieś dziwne konstrukcje, jakieś dziwne żebra, prawda, fragmenty. Żeby wejść i zobaczyć piękno witraża, trzeba być w Kościele. Jeżeli wchodzimy do Kościoła, do wewnątrz i patrzymy na Kościół od wewnątrz, jako ci, którzy ten Kościół kochają, jako ci, którym na tym Kościele zależy, jako ci, którzy chcą dobra tego Kościoła i nawet właśnie wtedy pojawia się ta konstruktywna krytyka, o której Pani mówiła, to wtedy to prowadzi do dobra, prowadzi też do oczyszczenia, prowadzi do takiego wzrostu, bym powiedział. Natomiast najgorzej jest, jeżeli stoimy zupełnie na zewnątrz i po prostu rzucamy jakieś słowa, często bez jakiegoś takiego głębszego zrozumienia. To, wydaje mi się, najbardziej jest trudne. Dzisiaj młody człowiek jest bardzo podatny na takie opinie. Przecież w szkole, w środowiskach, w których młodzi żyją, wiele się mówi, skorzystamy z tych wszystkich naszych mediów społecznościowych. Bardzo łatwo jest napisać, czy w SMS-ie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek coś. Potem są komentarze i tak dalej. Więc to jest chyba takie najtrudniejsze. Mieć odwagę własnej opinii, potrafić myśleć i potrafić też być człowiekiem sumienia. Wydaje mi się, że to dzisiaj jest bardzo istotne, być ludźmi sumienia.
A jak wygląda dzisiaj proces rekrutacji do seminarium? Ktoś przychodzi i pyta, może ja chciałbym wstąpić do seminarium? Czy to jest zbyt proste?
To znaczy, tak to można powiedzieć. Proces rekrutacji wygląda w ten sposób, że taki kandydat, taki młody człowiek, który chce podjąć rozeznanie swojego powołania w seminarium, dzwoni na przykład, czy po prostu bezpośrednio przychodzi, chce się spotkać z przełożonym. W seminarium łomżyńskim mamy taki zwyczaj, że przez całe wakacje jest zawsze któryś z przełożonych, a więc może to być ksiądz rektor, ksiądz wicerektor, ksiądz prefekt, czy któryś z ojców duchownych, który takiego kandydata przyjmuje, bo załóżmy wtedy rektor, czy któryś inny jest na urlopie, ale zawsze jest tak, że w seminarium ktoś jest i później jest taka rozmowa. Zawsze ksiądz rektor chce z takim kandydatem rozmawiać. Jest rozmowa wstępna, po prostu rozmawiamy, pytamy. To jest zawsze po prostu normalna rozmowa. Człowiek przychodzi, którego nie znamy, więc chcemy go poznać. I wtedy również przy tej okazji, jeżeli rektor podejmuje taką decyzję, że ta osoba może być przyjęta, jest taki kwestionariusz, który się wypełnia. Tam są pytania dotyczące różnych spraw, dotyczących wiary, też pewne dane osobowe. Tak jak normalne przyjęcie.
A o co najczęściej pytają ci młodzi kandydaci?
Pytają, jak to w tym seminarium jest. Ja zazwyczaj mówię, że seminarium to nie jest budynek otoczony wysokim murem, ale jest to dom. My używamy w seminarium takiego określenia dom. To jest dom, w którym każdy ma swoją rolę, swoją funkcję. Staramy się sobie nawzajem pomagać, więc tłumaczymy, wyjaśniamy takim młodym ludziom, na czym polega to życie seminaryjne, te jego poszczególne elementy.
To jest trudne życie?
To jest życie, w którym odkrywamy nasze powołanie, więc ono składa się z kilku takich elementów. Jest oczywiście życie duchowe. W centrum seminarium jest kaplica. W kaplicy rozpoczynamy i kończymy każdy nasz dzień. Modlitwa, osobiste spotkanie ze Słowem Bożym, msza święta. To jest centrum naszego życia, takie serce, byśmy powiedzieli.
A wstąpienie do seminarium i później w trakcie rezygnacja, bo takie sytuacje zapewne bardzo często się zdarzają. To jest porażka?
Bardzo często się nie zdarzają, ale oczywiście, że się zdarzają. Są tacy, którzy przychodzą, po jakimś czasie odchodzą. Nie, to nie jest porażka, to jest decyzja osobista. Taki młody człowiek przychodzi, rozeznaje i na pewnym etapie na przykład dochodzi do takiego przekonania, że to jednak nie jest ta droga.
I nie powinno to być piętnowane w żaden sposób.
Oczywiście.
Absolutnie. Bo ja myślę, że też wiele osób może to postrzegać właśnie jako taką życiową porażkę. Wstąpiłem, rezygnuję, co się ze mną stało, to dlaczego tak się wydarzyło? A tak się mogło wydarzyć.
Ja bardzo dziękuję pani za to pytanie, za to podkreślenie, bo to jest ważna rzecz. Oczywiście nie ma żadnego piętnowania, bo trzeba pamiętać o tym, że wstąpienie do seminarium jest decyzją podjętą w całkowitej wolności. Panie redaktor, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, gdyby się okazało, że ktokolwiek został w jakikolwiek sposób, nazwijmy to, zmuszony, żeby wstąpić do seminarium, to z gruntu nie może być przyjęty. Nie może być. Podobnie jak w przypadku przysięgi małżeńskiej, prawda? Gdyby się okazało, że ktoś jest zmuszony, żeby zawrzeć małżeństwo, to przecież takie małżeństwo nie może być ważne. Czyli jest to wolna decyzja i każdy ma prawo rozeznawać i podjąć ostateczną decyzję.
A często zdarza się, że to wy odmawiacie przyjęcia kogoś do seminarium? Ktoś przychodzi i mówi, ja chciałbym wstąpić, a wy mówicie, chociażby po takiej głębszej analizie, że jednak nie. Jednak to się nie uda.
Tak, to się zdarza, oczywiście. Są takie wypadki, kiedy właśnie po rozmowie, po takim pierwszym rozeznaniu, no, można taką decyzję podjąć, bo ktoś na przykład właśnie ma jakiś swój pomysł na to i w taki sposób chce to go realizować, albo mówi, mnie się wydaje, albo ja tutaj chcę być. Oczywiście naszą rolą jako przełożonych, którzy zostaliśmy ustanowieni w seminarium przez księdza biskupa, bo to ksiądz biskup jest ostatecznym odpowiedzialnym za seminarium i kapłani, którzy są wyznaczeni jako moderatorzy od rektora, poczynając po wszystkich innych, mamy w imieniu księdza biskupa takiego rozeznania dokonać i zdarza się, że są odmowy. Tak jest, to jest prawda.
Księże, jest jeszcze jeden temat, przyjemny bardzo. Ostatnio z klerykami wyjechaliście do Rzymu, gdzie mieliście okazję spotkania z papieżem Leonem XIV.
Tak, to jest bardzo, bardzo piękne wydarzenie. Ogromnie się cieszę, że możemy o tym powiedzieć. Byliśmy na pielgrzymce jubileuszowej do Rzymu i takim głównym punktem naszej pielgrzymki, którą rozpoczęliśmy w czwartek Bożego Ciała, wieczorem wyjechaliśmy autokarem po to, żeby dotrzeć do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym, które miało miejsce we wtorek 24 czerwca o godzinie 10 w Bazylice Świętego Piotra. Drodzy Państwo, mam w uszach i w oczach jeszcze teraz ten cudowny entuzjazm. Bazylika wypełniona alumnami, seminarzystami z całego świata, bo to było zaproszenie jeszcze Ojca Świętego Franciszka, zrealizowane teraz przez Ojca Świętego Leona XIV, który wszedł z wielką radością, z szerokim uśmiechem, pozdrawiał nas wszystkich, później wygłosił przepiękne przemówienie, w którym między innymi powiedział to zdanie. Chciałbym je tutaj zacytować. Dziękuję, ponieważ jesteście tutaj. Jesteście nie tylko pielgrzymami, ale również świadkami nadziei. Dziękuję wam za to, że z odwagą przyjęliście zaproszenie Pana, aby za Nim pójść i być Jego uczniami, by wstąpić do seminarium. Trzeba być odważnym i nie lękać się. To jest przesłanie papieża. Piękne zdanie, troszkę myślę, że taka synteza też tego, o czym mówiliśmy. Wstąpić z nadzieją, z wielką ufnością, no i nie lękać się, podjąć tę drogę, rozeznać i zaufać Panu.
Więc jeśli ktoś się jeszcze waha, szanowni Państwo, i nie wie, co zrobić, jest na rozstaju, to tej nadziei i odwagi życzymy.
Tak jest. My w Seminarium Łomżyńskim z dniem 30 czerwca rozpoczęliśmy oficjalną rekrutację, więc zapraszamy w ciągu tych miesięcy letnich, do końca sierpnia trwa rekrutacja i mamy nadzieję, że pierwszy rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rozpocznie się przy udziale licznych kandydatów, którzy do nas przyjdą.
I z tą nadzieją kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Zbigniew Skuza, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem.
Bardzo dziękuję, pani redaktor, i wszystkim naszym słuchaczom. Szczęść Boże.
Nasz gość dnia.